jeśli chodzi o kobiety, to jednak większość bardzo zawsze tak emocjonalnie reaguje. Okazuje się, że jest dużo jednak kobiet, które mają podobne doświadczenia. Też właśnie po pierwszym miałam takie lekkie wahanie, czy aby na pewno. Ten start był ciężki. Mam wrażenie, dużo rodziców starszych dzieci tak patrzy z perspektywy i naprawdę sporo rzeczy umyka. Ja jestem w lepszym miejscu psychicznie niż byłam z tą trójką.
Co było w ogóle największym wyzwaniem w tym wszystkim? Mm-hmm.
Właśnie pierwszym takim szokiem to dla mnie był osobiście poród. Dużo rzeczy nie działało u nas. Kobiety często, mam wrażenie, traktują to jako przedłużenie swojej tożsamości. I to jest właśnie ta jedna z pułapek rodzicielstwa bliskości, że ci rodzice...
Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to chciałam podziękować sponsorowi tego podcastu. Grześki, na pewno każdy z Was zna i kojarzy, a dla większości z nas jest to smak dzieciństwa. A skoro o dzieciństwie mowa, to moje dzieciństwo upłynęło pod hasłem taniec. Taniec to zawsze była moja ogromna pasja i mimo, że od wielu lat nie robię tego już zawodowo, to jest to jedna z tych rzeczy, które zawsze wprowadzają mnie w lepszy nastrój. Dlatego chciałam Wam przypomnieć o Loterii Grześków. Możecie w niej wziąć udział do 27 marca 2024 roku i możecie tam wygrać złoto i kasę na wspieranie Waszych grzeszków, inaczej mówiąc pasji. Jak wziąć udział? Wystarczy, że kupicie dowolne grzeszki za minimum 3 zł i wysyłacie zgłoszenie na złotegrzeszki.pl. A teraz przechodzimy do mojej innej pasji, a mianowicie rozmowy z kolejnym ciekawym gościem. Zapraszam. Zuza, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć. W tym tygodniu chyba wszyscy moi goście są przyjeżdżający skądś, więc witam Cię serdecznie.
Cześć, miło mi również tutaj u Ciebie gościć, nie gościć?
Gościć może być jak najbardziej. Na początku chciałam Ciebie zapytać i chciałam Ciebie zapytać celowo, żebyś to Ty mi odpowiedziała. Kim w ogóle jest Zuzanna Marczyńska? Bo jak się wejdzie do Ciebie na przykład na Twój profil na Instagramie, to tam jest taki misz-masz, ale w pozytywnym znaczeniu wszystkiego, więc ja bym chciała usłyszeć bardziej od Ciebie. Mm-hmm.
No zgadza się właśnie, misz-masz to jest takie słowo mi bardzo bliskie, jeśli chodzi o moją twórczość i jeżeli miałabym siebie opisać w kilku słowach, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, bo ja się zawsze rozwlekam, to pewnie bym skorzystała z tego mojego właśnie instagramowego bio, gdzie opisuję się jako artystka, publicystka, też centrystka, matka czwórki dzieci. Powiedziałabym o sobie, że jestem twórczynią, bo tak naprawdę tworzę odkąd pamiętam w różnych formach i mam taką potrzebę po prostu tworzenia i komentowania rzeczywistości, dzielenia się z ludźmi, różnymi moimi myślami, opiniami, więc ta publicystyka jako forma takiego dzielenia się również jest w użyciu przeze mnie. No to chyba tak bym mogła siebie w skrócie, jednak mi się w miarę udało opisać. Tak, no może coś jeszcze do tego mogłabym dodać pewnie, ale sama się próbuję kontrolować w rozwlekaniu.
Myślę, że to i tak w trakcie rozmowy będzie na pewno rozwinięte. Trochę zaczynając od tego, że powiedziałaś, że jesteś mamą czwórki. Ja przejrzałam Twojego bloga i nie przeczytałam wszystkiego, ale niektóre wpisy. I to jest tak, że ty zawsze chciałaś mieć dużą rodzinę, jeżeli tak. To tak można, nawet chyba piątkę przeczytałam, że chciałaś mieć. Czy to jest coś, co ty wyniosłaś ze swojego domu rodzinnego, czy to po prostu jakieś było takie twoje marzenie, które no jakby, nie wiem, po prostu wynikało z ciebie?
No właśnie chyba odwrotność wyniosłam, to znaczy ja właśnie jestem jedynaczką, mój mąż też zresztą i oboje mówiliśmy od początku, że planujemy minimum trójkę dzieci. Jak widać udało się zrealizować, chociaż właśnie po pierwszym miałam takie lekkie wahanie, czy aby na pewno to się uda, ale jednak szczęśliwie się udało. Ja właśnie mówię, że gdyby mi się jeszcze jedna córka trafiła, to bym ją Zoja być może nazwała.
Widzisz.
Także tutaj taka stawka, ale no nie planuję w tym momencie więcej, tylko tak zawsze, ja po prostu mam taką postawę życiową, że nigdy nie mów nigdy, natomiast no ta czwórka jest z moją konstrukcją psychiczną, myślę, dosyć sporym wyzwaniem i na tym się w tym momencie skupiam, także no mogę powiedzieć, że zrealizowałam to swoje marzenie z dzieciństwa, bo jednak po prostu jako jedynaczka no brakowało mi. W sensie zawsze tak zazdrościłam innym rodzeństwa, chociaż jakby nie jest to reguła, bo też znam jedynaków, którzy takiego podejścia nie mają. Także no to...
Ale bo to mnie zaciekawiło, bo powiedziałaś, że zawsze, że chcieliście mieć przynajmniej trójkę dzieci, przynajmniej, a może więcej. Ale też tak to zabrzmiało, że jednak to pierwsze dziecko to takie było trochę zderzenie z rzeczywistością.
Tak, tak, tak.
Co takiego było dla ciebie najbardziej, może nie zaskakującego, tylko co było w ogóle największym wyzwaniem w tym wszystkim? Mhm.
No właśnie pierwszym takim szokiem to dla mnie był osobiście poród. Właśnie też niedawno brałam udział w podcaście i tam było takie pytanie, co było najtrudniejsze, ciąża, poród czy połóg? I ja okazuje się jako jedna z nielicznych odpowiedziałam zdecydowanie, że poród, bo dla mnie naprawdę ten poród był akurat taki dosyć traumatyczny. Syn miał 4 apgary, urodził się w zamartwicy, więc ogólnie było takie dosyć to stresujące. Też poród zabiegowy, także ogólnie ten start był ciężki. Na szczęście wszystko tam, wyszliśmy z tego obronną ręką. No ale to było na pewno pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością, że nie zawsze to się toczy tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, tak jak to nam się wydaje, że będzie. I powiem szczerze, o ile jeszcze te pierwsze dziecko moje nie było jakieś takie bardzo wymagające, chociaż noce były ciężkie i... No, było trudno na pewno. To też się dużo rzeczy zapomina. Potem też się, mam wrażenie, dużo rodziców starszych dzieci tak patrzy z perspektywy i naprawdę sporo rzeczy umyka, które są takie trudne w trakcie. Dla mnie też bardzo dużym takim przeskokiem, bo często dostaję pytanie, jakby, który ten przeskok z dziecka na dziecko, tak, którego jest najtrudniejszy. To dla mnie było bardzo trudno, jak urodziłam trzecie dziecko, bo ja jakby między pierwszym a drugim mam 2,5 roku różnicy i to była dla mnie taka różnica okej, nie? Tam ten najstarszy syn był już taki...
Ogarnięty
już bardziej, i wtedy sobie miałam wrażenie, jeszcze radziłam, ale ta trzecia ciąża, mimo że planowaliśmy tą trójkę, no to szybko się zdarzyła, bo ja zaszłam dla mnie szybko, bo to było po roku od tej drugiej, od drugiego porodu i dla mnie to było bardzo szybko, mówię, zaszłam w ciąży, nie? Bo urodziłam tam, jak miał środkowy 21 miesięcy. No ale jakby raz, że to trzecie dziecko, czyli mój ten najmłodszy syn, to po prostu on się okazał tak kolkowy strasznie, taki bardzo wymagający, tak, nieśpiący. No właśnie. I potem mówiliśmy wiele razy z mężem, że gdyby on się pierwszy trafił, to ja nie wiem, czy bym się zdecydowała na następne. No i właśnie to jest to, nie, że to jest właśnie to, że nie można się porównywać z innymi rodzicami, bo to raz, że każdy ma inne zasoby i to nie tylko zasoby wewnętrzne, ale też właśnie te zewnętrzne, a dwa, że to każde dziecko jest inne i każde rodzicielstwo każdego dziecka jest inne. To jest po prostu niesamowite, są te różnice i ja teraz mówię, będąc mamą czwórki z Zelią, która ma teraz skończy za miesiąc 2 lata, to ja jestem w lepszym miejscu psychicznie niż byłam z tą trójką, nawet jak on miał już 2 lata, bo on nadal wtedy źle spał i ogólnie było mi ciężej wtedy z trójką, niby jedno dziecko mniej niż teraz mi jest, bo oni są już starsi, a ona na przykład super śpi, nie? Więc nigdy nie wiadomo, jakie się trafi kolejne, ale gwarancji nigdy nie ma, nie?
No. Tak, to chyba rozmawiałam też z Polą Wiśniewską o tym, że ten jej pierwszy syn, znaczy pierwszy, no pierwszy po tej przerwie, to właśnie był taki bezproblemowy, super śpiący, A teraz to maleństwo właśnie no, ma problemy i z kolkami i tak dalej, że w ogóle no, jest ciężko. Więc u nas była ta historia, że pierwsze dziecko się trafiło z kolkami.
Tak jak u mnie trzecie, no tak.
I nieśpiące. I to faktycznie potrafi no, mocno zniechęcić.
Tak,
zniechęcić.
Tak.
To jest taka niepopularna trochę opinia, że poród jest, że poród był ciężki, bo o ile wszystkie kobiety wiedzą, że poród boli i że to jest w ogóle najtrudniejsza rzecz, jakiej w życiu doświadczysz czy zrobisz, to mimo wszystko też jest taka duża gloryfikacja tego porodu, że jest to najtrudniejsze, ale też najpiękniejsze doświadczenie. I jak ja na przykład nie miałam tego doświadczenia, że to jest najpiękniejsze doświadczenie.
A ty rodziłaś naturalnie czy cesarkę?
Wiesz co, ja rodziłam... jak to lekarz powiedział, miałam dwa porody w jednym, dlatego że do samego końca rodziłam naturalnie, ale przez to, że
Zoja,
ostatecznie była cesarka. No i to było takie dość traumatyczne przeżycie, więc tak sobie myślę, że jak kobieta nie ma takiego poczucia, że to było najpiękniejsze też wydarzenie w jej życiu, to trochę się o tym nie mówi, nie? Raczej się mimo wszystko to gloryfikuje. Ale ty sporo masz takich u siebie na kanale niepopularnych opinii. W ogóle jaką reakcję na przykład budziło, jak mówiłaś o tym, że ten poród nie był?
No właśnie na początku w ogóle to miałam wrażenie, bo to było jednak 10 lat temu. Ja w ogóle wtedy też jak opisywałam ten poród jeszcze, bo opisałam cały poród, ten właśnie to było dla mnie jakiś rodzaj terapii też, takiej autoterapii, że chciałam to sobie spisać na świeżo. Napisałam całe wspomnienie miesiąc po tym pierwszym porodzie. Na moim blogu, który wtedy prowadziłam, inny niż teraz prowadzę, bo zawsze miałam jakąś taką potrzebę właśnie tworzenia treści i dzielenia się z ludźmi doświadczeniem. I no, początkowo też widziałam negatywne komentarze, że no, w ogóle kto to widział się takimi osobistymi rzeczami dzielić, jakieś rozwarcia opisywać, jakieś takie rzeczy, no to nie przystoi. Więc spotkałam się z taką krytyką też, że no, to jest zbyt osobiste i że to nie wypada opisywać tego. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o kobiety, to jednak większość bardzo zawsze tak emocjonalnie reaguje. Okazuje się, że jest dużo jednak kobiet, które mają podobne doświadczenia i jak ktoś się otwiera przed nimi ze swoim doświadczeniem, to nagle te podobne sytuacje są też opisywane w komentarzach, że a ja u mnie było bardzo podobnie, jak przeczytałam, to mi łzy w oczach stanęły, płakałam czytając, więc jakby widać, że jest bardzo dużo też zrozumienia wśród wielu kobiet, tylko mam wrażenie, że wciąż to nie jest takie super popularne, nie każdy tak chce głośno o tym mówić i opisywać, no każdy ma też inną właśnie psychikę i potrzeby. Ale ja osobiście właśnie lubię czytać takie historie porodowe i ja mówię, ja miałam każdy poród zupełnie inny, bo właśnie po tym pierwszym porodzie, i to też jest bardzo niepopularne, bo ja na przykład bardzo rozumiem kobiety, które się decydują na elektywną cesarkę w ogóle za pierwszym razem, przy pierwszym porodzie, bo to też jest bardzo często krytykowane, że to jest takie egoistyczne, tak. Nie? Że to jest negatywne dla dziecka, że jednak powinno się spróbować chociaż i tak dalej. A ja na przykład bardzo to rozumiem, bo strasznie się bałam rodzić i no zdecydowałam się naturalnie, a wyszło jak wyszło. No powikłania też po tym miałam i drugie dziecko zdecydowałam się rodzić właśnie cesarką, mimo że teoretycznie, bo w związku z tym, że nie skończył się ten poród właśnie cesarką, chociaż było blisko ten pierwszy, tylko próżnociągiem, to mogłam rodzić naturalnie, ale bardzo mi zależało, żeby jednak tą cesarkę mieć, umówioną konkretnie na ten i myślałam, że mnie to w jakiś sposób zabezpieczy przed... no, kolejną traumą. A okazało się, że wcale tak nie było, to znaczy inaczej. No, sam poród nie był w żaden sposób powikłany, wszystko przebiegło zgodnie z planem, natomiast ja po prostu strasznie panikowałam w trakcie. Dla mnie to było tak stresujące, że mnie tną na żywca, tak, bo nie miałam narkozy, tylko jednak to znieczulenie takie standardowe, tak. Zewnątrzoponowe. I po prostu psychicznie to było strasznie ciężkie przeżyć taką cesarkę. Mimo, że mnie nie bolało wtedy, to mnie strasznie bolało po. I na mnie nie działały żadne standardowe te leki przeciwbólowe, które mi dawali. I ja bardzo cierpiałam przez całą dobę po cesarce. I nie wiem jak ty, albo każdy też inaczej tą cesarkę doświadcza. Nawet zauważam, że ta sama kobieta jedną cesarkę ma i mówi, że spoko, nalajcie później, a kolejną na przykład ciężko i odwrotnie. Nie wiem jak ty swoją wspominasz.
Wiesz co, u mnie przede wszystkim było tak, że dla mnie ciąża była tak trudna okresem,
aha, już...
że ja już miałam, wiesz co, po pierwsze jak ja szłam już, ja miałam też poród wywoływany, więc jak już szłam rodzić Zoję, to ja już miałam i tak w głowie takie poczucie ulgi, że wiesz, co by się nie wydarzyło,
to już jestem przynajmniej będzie po ciąży. Tak.
Plus to, co jakby co prawda podcast nie o mnie, ale kontynuując temat tej cesarki, żeby to zamknąć, plus tam wszystko się działo tak strasznie szybko, tak strasznie się szybko zmieniała sytuacja też w trakcie tego porodu, że ja nie miałam na szczęście, i to chyba było takie dla mnie ratujące, bo też była opcja tego próżnociągu i tak dalej. Że to było dla mnie ratujące, bo ja nie zdążyłam się nawet zastanowić, jak oni już, wiesz, mieli mnie na stole i to się już działo. Myślę, że w większym szoku był mój mąż, który tam był. Pewnie on powinien pójść na jakąś terapię poporodową. Ale to, co mówisz o bólu po cesarce, to jest absolutnie prawdziwe i trochę o tym chyba się też mało mówi, bo dużo kobiet decyduje się na cesarskie cięcie ze względu na to, że się boi właśnie bólu, co jest, tak jak powiedziałaś, zrozumiałe. Natomiast ten ból po...
No, właśnie to jest nie do przewidzenia tak naprawdę, bo rzeczywiście miałam koleżankę, która niedługo przede mną rodziła, miesiąc przed, też cesarkę miała i ona wtedy miała taką cesarkę, że też taką dosyć nagłą, ale nie zdążyła nawet rodzić specjalnie, bo coś tam było nie tak, więc jej szybko zrobili. I ona po tej cesarce w ogóle mówiła, że niespecjalnie ją cokolwiek boli. I mam też takie koleżanki, że bardzo pozytywnie wspominały, ale no mam wrażenie, że właśnie mało się przebija głos tych, które mówią, że jednak bolało mega. Może też po to, żeby nie straszyć, no bo to nikt nie ma na to wpływu tak naprawdę, nie? Jak ten organizm zareaguje na to. Ja też miałam dosyć spore po tej cesarce rozejście mięśni prostych brzucha. I też potem ćwiczyłam i tam tejpowałam się i tak dalej. I jakby one wróciły rzeczywiście do normy po jakimś czasie, ale już, i to jest ta ciekawostka mojego przypadku, że nie zdecydowałam, znaczy powiedziałam, że chcę spróbować za trzecim razem jednak naturalnie po tej cesarce. Więc ja mówię po prostu. Więc miałam tak zwany poród naturalny po cesarskim cięciu i trafiłam do takiej grupy też. Jest grupa na Facebooku właśnie dla kobiet, które próbują rodzić naturalnie po cesarce i ona była taka dosyć mocno wspierająca, ale ja się starałam, bo ja już też miałam wtedy takie podejście nie wchodzenia w takie radykalizmy, w takie skrajności, że ja absolutnie nie mam takiego podejścia, że ja muszę, że co będzie, to będzie, ale możemy spróbować. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań ze strony mojej ginekolog, no to ja bym spróbowała. No i powiem szczerze, że ten trzeci poród to było trochę takie lekarstwo. Akurat wprawdzie syn był trudny, ale sam poród był udany, jak na, jeśli można tak powiedzieć o porodzie, bo ja nie jestem nadal fanką porodów. Nie uważam, że to jest... Nie było to nigdy dla mnie mistyczne doświadczenie. Owszem, to jest super, jak się to dziecko dostanie, urodzi, ale no mimo wszystko wolałabym inaczej, nie wiem, jakoś przez pączkowanie się rozmnażać albo nie wiem, w jakiś inny sposób. W każdym razie rzeczywiście poród był szybki i bez żadnych komplikacji. No a jeśli chodzi o zelje, to już w ogóle po prostu ja urodziłam chyba 20 minut po tym, jak weszłam na porodówkę. Nie?
Oh, więc, wow, okej, okay. To bardzo ekspresowe.
Ale też było to takie dosyć gwałtowne, bo tam jej tętno spadało i ja się bałam bardzo, już wtedy panikowałam, że będzie znowu akcja z tym próżnociągiem albo z cesarką, bo już salę przygotowywali na wszelki wypadek, ale na szczęście poszło szybko i się urodziła. Ja potem jak ta księżna Kate wstałam za 2 godziny, się sama umyłam i w ogóle czułam się super. W sensie czułam się super, bo wszystko poszło rzeczywiście dobrze, nie? Bo wszystko się udało. I to było świetne, ale no, ogólnie rzecz biorąc, dla mnie po prostu ciąże nie były takie obciążające ani psychicznie, ani fizycznie. I ja rozumiem, że jak ktoś ma trudną ciążę, no to gorzej wspomina tą ciążę. I dla mnie i połóg też jest trudny, ale ten poród jest dla mnie takim momentem przejścia, takim po prostu trochę na granicy życia i śmierci. I zawsze mnie to stresowało, te wszystkie komplikacje porodowe najbardziej, te wszystkie możliwości, że co może pójść nie tak. Mając tego świadomość, no to jednak ten poród jest dla mnie najtrudniejszą z tych trzech wymienionych.
Nie mówiąc już potem o wychowaniu dziecka.
No, a to już, tylko właśnie to wychowanie to nie jest taki, nie kumuluje się w tym jednym momencie, nie? To jest jednak proces, zawsze można coś naprawić, coś zmienić, zmodyfikować i to jest przez to mniej takie obciążające mnie na przykład z moją psychiką. Ja zawsze właśnie przykładałam wagę do takich jakichś momentów przejścia. Mnie strasznie tak psychicznie obciąża, jak myślę o takich kluczowych jakichś momentach i pewnie dlatego. No ale jak widać, ostatecznie udało mi się też mieć w miarę dobre porody. Wprawdzie domowego żadnego nie zaliczyłam i to nie na moje nerwy.
Ale to i tak podziwiam, że się po tym pierwszym porodzie zdecydowałaś jeszcze na trzy kolejne. Bo faktycznie to potrafi zniechęcić. Ale ostatnio mnie zainteresowało w kontekście, jeszcze ciągnąc temat dzieci, ale nie porodu, twoja rolka odnośnie tego, że ciebie rozczarowało rodzicielstwo bliskości. To jest kolejna niepopularna opinia w internecie, dlatego że w dobie social mediów teraz mamy strasznie dużo takich różnych informacji, to jest super a propos tego, jak wychowywać dzieci, co robić, czego nie robić. Czasami człowiek ma wrażenie, że już nie może, wiesz, oddychać, bo tak dużo jest tych informacji. No i bardzo było promowane to rodzicielstwo bliskości przez...
Nadal jest w sumie.
Tak, no, tak. Ale jakby tak po prostu ono na przestrzeni ostatnich lat bardzo urosło, że tak,
tak
powiem.
Tak, tak.
Dlaczego?
Dlaczego było promowane?
Dlaczego ty się rozczarowałaś?
Dlaczego się właśnie? No, przede wszystkim chyba musiałabym zacząć od tego, że jak ja weszłam w to rodzicielstwo, czyli 10 lat temu już, bo właśnie mój syn w styczniu skończył 10 lat, mój najstarszy, to rodzicielstwo bliskości w Polsce dopiero tak raczkowało i to było, miałam wrażenie, taki elitarny nurt dla tych rodziców, którzy są bardziej świadomi, którzy się bardziej interesują. No i trochę tak rosło przez te 10 lat, rzeczywiście utwierdzało tych rodziców w tej świadomości. Chociaż też zaczęło się to, mam wrażenie, trochę bardziej rozgałęziać, więcej takiej różnorodności się pojawiło w tych nurtach rodzicielskich. No ale niestety wydaje mi się, że jak w każdym takim nurcie i w różnego rodzaju bańkach tego typu, nie tylko w rodzicielstwie, ale generalnie w internecie. Internet ma też bardzo silne predyspozycje do polaryzacji społeczeństwa i właśnie wkładania ludzi w takie bańki, gdzie oni po prostu wierzą, że trzeba stuprocentowo podążać tą jedną ścieżką. I no, rozczarowało mnie i okazuje się, że nie tylko mnie właśnie, bo jakby pierwszy raz zaczęłam o tym mówić, o tym rozczarowaniu i o tym, co mi się wydaje potencjalnie śliskie i niebezpieczne w rodzicielstwie bliskości wśród takich rodziców, którzy najczęściej po nie sięgają, czyli takich właśnie lękowych, którzy są bardzo, chcą być świadomi i chcą nie powtarzać na przykład błędów swoich rodziców z dzieciństwa, tak? Chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. No to paradoksalnie do tych właśnie rodziców to rodzicielstwo bliskości najbardziej przemawia, a nie do tych, którzy są na przykład przemocowi, nie? Bo zazwyczaj oni się tym jakoś szczególnie chyba nie interesują. No i zaczęłam o tym pisać chyba ze 3 lata temu, tak mi się wydaje, pierwszy raz. I widziałam od początku, że to rzeczywiście wzbudza dużo zainteresowania, że już wtedy było sporo matek, które pisały, że no słuchaj, w końcu ktoś to powiedział, w końcu ktoś nazwał to, co mi zgrzytało, to, co myślałam od dłuższego czasu. Oczywiście były też takie, które do dzisiaj mi powtarzają, że ja nie zrozumiałam po prostu założeń i że szerzę tutaj jakieś dezinformacje i herezje na temat rodzicielstwa bliskości i to nie jest. Ja też nie mówiłam, że to jest wina stricte rodzicielstwa bliskości, bo też chciałam zauważyć, że tak naprawdę to nie jest w ogóle taki bardzo jednolity nurt, że jest dużo autorów, oni się też różnią w przekonaniami między sobą. To nie jest tak, że wszyscy mówią 100% to samo. Ja na przykład z tego nurtu wciąż sobie bardzo cenię Jespera Jula i nadal jakby jego dużo książek mam w biblioteczce i korzystam nawet do dzisiaj nieraz, ale też on wydawał mi się zawsze taki mało dogmatyczny, po prostu, że właśnie nie podążał tą taką ścieżką bardzo zero-jedynkową, że tak trzeba, tego nie możesz absolutnie, bo jak tak zrobisz, to już po prostu skazujesz dziecko na psychoterapię, 100% traumę w ogóle. Słowo trauma też jest bardzo często odmieniane przez przypadki tutaj. Więc no, rozczarowało mnie na pewno grupy wsparcia matek w nurcie rodzicielstwa bliskości, które okazały się w dużej mierze być bardzo takie toksyczne, bierno-agresywne, wpędzające w poczucie winy, że nie jesteś wystarczająco dobra i na pewno z twojej winy to dziecko teraz ma godzinną histerię. I to się cały czas, mam wrażenie, gdzieś tam przewija. Poza tym też odkryłam, że dużo rzeczy nie działało u nas, że przede wszystkim, że w ogóle rodzicielstwo to nie jest na zasadzie, nie wiem, one size fits all i że po prostu jest jeden skrypt, którego się trzeba trzymać i u każdego to zadziała. I w ogóle psycholożki dziecięce, psychoterapeutki mówią o tym, że w ogóle nie powinno się tak patrzeć na wychowanie dziecka, że ktoś ci da ten skrypt i ty musisz jeden do jeden przenieść do siebie, bo po prostu właśnie każdy rodzic jest inny, rodzina, dziecko i należy po prostu, moim zdaniem, przynajmniej z moich doświadczeń i bardziej za tą intuicją podążać. Wiadomo, że nie każdy czuje, że ją ma. Na przykład jak wyszedł z domu jakiegoś przemocowego, no to nie czuje, że ma tą intuicję, albo chce robić totalnie na odwrót i może pójść właśnie w drugą stronę. I to jest właśnie ta dla mnie pułapka, jedna z pułapek rodzicielstwa bliskości, że ci rodzice potencjalnie, no na przykład skrzywdzeni w dzieciństwie, albo właśnie tacy lękowi, nie wiedzą, gdzie stawiać granice i idą za bardzo w rodzicielstwo takie tak zwane permisywne, czyli właśnie takie w 100% oddające kontrolę dziecku, a nie w autorytarne, czyli że oni powinni być tym przewodnikiem stada, tym autorytetem dla dziecka i tutaj właśnie jest to rozróżnienie między autorytarne a autorytatywne, bo to powinno być autorytatywne rodzicielstwo, a nie autorytarne, czyli nie jestem tym jakby to powiedzieć
takim prawie że wojskowym.
Właśnie, no takim brakuje mi słowa, ale chyba sobie nie przypomnę. No nieważne. W każdym razie, żeby znaleźć ten balans. Nie, właśnie ja teraz mówię, że praktykuję rodzicielstwo balansu. Skrót taki sam jak RB i też w ogóle dużo było, też poruszałam parokrotnie temat, który nazwę wymyśliła psycholożka dziecięca Anita Janeczek-Romanowska, z którą też kiedyś miałam live'a właśnie o granicach. I ona wymyśliła taką nazwę na to zjawisko, które obserwuję wśród rodziców, często właśnie z tego nurtu rodzicielstwa bliskości, rodzicielstwo eksperckości, że właśnie staramy się być ekspertem od wszystkiego, od fizjoterapii, nie wiem, przestrzegamy, żeby absolutnie dziecka nie odpieluchować przed drugim rokiem życia, bo będzie miało problemy z mięśniami dna miednicy, tak, żeby no, Teraz
to tego jeszcze nie słyszałam.
Nie, tego jeszcze nie, a widzisz. No, no jest trochę takich tematów, które nawet ja w tym roku się dowiedziałam. Jeden temat mnie ominął, no, po prostu jako mnie, jako rodzicielkę, ekspertkę. Otóż dowiedziałam się w tym roku, że absolutnie nie można, być może ciebie nie ominął ten temat, że nie można dziecku kupować, znaczy w ogóle dawać dzieciom butów używanych, tak? W sensie używanych, w sensie z drugiej ręki po prostu. Nawet jeżeli są w dobrym stanie, to absolutnie nie. Oczywiście to też jest jakby teoria na wyrost, bo jeżeli te buty nie są specjalnie znoszone, no to na pewno nie zaszkodzi. To jest po prostu koncepcja, która wynika z tego, że jeżeli jakieś dziecko, które wcześniej chodziło w tych butach, miało jakąś wadę, potencjalnie stopy, to może jakoś zaszkodzić na przykład. Ale no właśnie, a ja naprawdę spotkałam się z reakcjami rodziców, jak gdzieś tam napisałam o tym, że tam moi synowie na przykład po sobie buty nosili, to spotkałam się z potępieniem wręcz. W sensie, dlaczego ty tutaj szerzysz takie treści, no, że to nie, absolutnie nie wolno. Poczytaj sobie, co fizjoterapeuci o tym mówią. No, ja mam takie podejście do tego z mocnym dystansem, w sensie właśnie na takiej zasadzie, że ja rozumiem, że jak rzeczywiście to dziecko miało jakąś wadę stopy i mocno znosiło te buty, to może to niekorzystnie zadziałać, ale też czy jeżeli przez 2 miesiące to dziecko będzie chodziło w tych butach, to rzeczywiście jest to w stanie mu te stopy zniekształcić? No nie wiem.
Dyskusyjne. No. Także nie wiem, czy to jest kwestia nawet rodzicielstwa, bliskości. Ja mam po prostu takie odczucia, przynajmniej no, będąc bardzo krótką mamą, ale już trochę w ciąży mnie to też dotknęło, żeby nie powiedzieć, że bardzo, że no, matki są bardzo oceniające w stosunku do siebie nawzajem. I to
w ogóle kobiety, mam wrażenie.
Tak, ale jeszcze przy matkach mam wrażenie, jeszcze, znaczy kobiety są bardzo, ale potem ten jeszcze dochodzi właśnie aspekt bycia rodzicem i bycia mamą i tam już w ogóle tak naprawdę jesteś na każdym spektrum oceniana. Co ciekawe, to mało jest stosowane znowu w stosunku do facetów. Ojców. Tak, co jest ciekawe, no bo jednak nie wiedzieć dlaczego. Ale i tutaj wiesz, jest cała masa tych tematów, bo karmienie, nie karmienie piersią, cesarka, nie cesarka. Ja jak powiedziałam kiedyś na swoim Instagramie, że kocham swoje dziecko, uwielbiam swoją Zoję, ale dalej innych dzieci za bardzo nie lubię. To też była ciekawa reakcja, bo bardzo dużo kobiet mi napisało prywatnie w wiadomościach, że one mają na przykład tak samo, ale się boją o tym mówić. Nie? No bo to też jest taki niepopularny.
Właśnie w ogóle nie wiem, czy na to trafiłaś, ale ten wątek był poruszany u mnie, nielubienia dzieci, no chyba z pół roku temu, może ponad. Miałam taki post, bo właśnie robiłam kiedyś taką ankietę w stories na temat moralności, w sensie jak ludzie postrzegają różne rzeczy. I tam były bardzo, bardzo różne pytania, trzeba było odpowiedzieć tak albo nie. I tam było pytanie przykładowe zupełnie. Czy jesteś za aborcją? Tak, nie. Czy uważasz, że aborcja to jest zabicie dziecka? Czy nie? Czy jesteś... Rozstrzał był bardzo. Czy jesteś na przykład za legalizacją prostytucji? Czy jesteś za... Czy uważasz, że przekuwanie dzieciom uszu, małym dzieciom, uszu jest etyczne czy nie? I to w ogóle ten wątek swoją drogą bardzo mnie zaciekawił, bo dowiedziałam się przy tej okazji, że jak w Polsce to jest takie postrzegane, że po co małym takim całkiem dzieciom przykuwać uszy, że to z wielką krytyką się spotyka, to okazało się, że na przykład w Czechach ponoć pediatra w ogóle przekuwa, jak się je poprosi, a w Stanach i chyba w Hiszpanii pytają na porodówce w ogóle, czy można czy matka chce przekuć uszy dziecku. I mnie to tak mega uderzyło, że to jest przecież Unia Europejska w ogóle, a nie jakiś tam inny kraj. I że tak różne są zwyczaje i tak różne są przez pryzmat po prostu społecznej akceptacji postrzegane rzeczy, nie? Te same. I między innymi było pytanie właśnie, czy uważasz, że to jest okej mówić, że się nie lubi dzieci? I tam większość odpowiedziała, że tak. A następne pytanie było, czy uważasz, że to jest okej mówić, że się nie lubi Żydów, Murzynów, znaczy Murzynów, w sensie, żeby nie było teraz, że ja mówię Murzynów.
No ale wiesz, że to jest tak nazywane.
Tam niepełnosprawnych i tak dalej. I tam już większość powiedziała, że nie. I potem była dyskusja na ten temat, właśnie jest taki post... co to jest okej, a co nie jest, bo jakby wszyscy się zgodzili, że można, w sensie warto się zastanowić, czemu nie lubimy tych dzieci, w sensie czemu mamy takie przeświadczenie, że nie lubimy tych dzieci, że może nam przeszkadzać na przykład, że są za głośne, nie? Że właśnie nie ma z nimi takiego kontaktu, albo też jakich dzieci nie lubimy, do jakiego wieku, czy wszystkich. I właśnie czy mamy taką akceptację dlatego, żeby mówić nie lubię dzieci publicznie, a czy mamy akceptację, żeby mówić, że nie lubię na przykład kogoś z innej narodowości, bo też na przykład mogą mieć jakieś wspólne cechy, albo niepełnosprawności, albo osób z zespołem Downa na przykład też mają jakieś wspólne cechy, więc tak jak większość się zgodziła, że to jest okej, że czuć jakąś niechęć z powodu właśnie pewnych cech danej grupy, no to, że na przykład niekoniecznie o tym mówić, nie? Bo może to w jakiś sposób, bo jest też z drugiej strony, to był też wątek ciekawy, moim zdaniem poruszony, że jakaś tak, właśnie to, co mówiłaś o tej krytyce matek powszechnej, że jest też niechęć do dzieci ogólnie, mam wrażenie, w społeczeństwie polskim, że jakoś jak gdzieś wyjeżdżałam za granicę na przykład, czy to Włochy, czy Grecja, że jakoś w ogóle jakby mam wrażenie, że w krajach zachodnich jest takie większe, z takim ciepłem się podchodzi do dzieci i one tak nie przeszkadzają w przestrzeni publicznej. A w Polsce to jest od razu właśnie, że na matkę się najeżdża, że nie umie upilnować dziecka, tak, że jest za głośno, żeby coś z nim zrobiła. Ja nigdy nie zapomnę, jak leciałam samolotem, właśnie jak Gniewko, czyli najstarszy, był jeszcze mały, to lecieliśmy właśnie, czytałam, że
to nie straszne.
Niedługo właśnie się wybieracie. No to Gniewko wtedy miał chyba 18 miesięcy albo 21 miesięcy,
tak jakoś
jak
Zojka
tak.
Teraz,
no. I właśnie wiem, że lecieliśmy wtedy dwa razy i za pierwszym razem było spoko jeszcze, a za drugim był taki, no nudził się i po prostu trzeba było, ja miałam po prostu wtedy rzeczywiście, nie zrobiłam wystarczającego researchu i mogłam zapewnić mu więcej atrakcji jakichś takich i miałam za mało
naklejki
opcji.
Wszyscy pisali.
To możliwe właśnie jakieś, ja bym po prostu postawiła na różnorodność opcji. Bo niestety miałam za mało ich i no i się skończyło i po prostu ryk był i ja nigdy nie zapomnę, że tacy państwo i nie pamiętam skąd oni byli, ale byli obcokrajowcami i oni siedzieli przed nami i ten Gniewko się tam darł, nie wiem, kopał siedzenie, ja tam próbowałam go jak mogłam oczywiście przez całe te 2 godziny zabawić, ale oni się do niego uśmiechali, oni próbowali pomóc, oni pokazywali, że nic się nie dzieje, że to jest wszystko okej, normalne, a nie musieli jakby Jasne. Inni ludzie się irytowali. I to było dla mnie takie naprawdę miłe i naprawdę taka wdzięczna im byłam, że jakby z ich strony otrzymałam takie wsparcie, że oni to rozumieli i nie pokazywali, że jesteśmy tutaj intruzami w ogóle, co nam do głowy przyszło zabierać to dziecko do tego samolotu. Więc no tutaj chcę też pokazać, że wydaje mi się, że ważna jest to no właśnie takie niewykluczanie, bo się dużo mówi o tym wykluczaniu właśnie matek z przestrzeni publicznej i że no tak zwłaszcza w Polsce mi się wydaje, że jeszcze nie do końca to jest przychylne, że dopiero tak gdzieś tam się zaczynają takie inicjatywy.
Tak, ktoś nawet widziałam ostatnio wrzucał i to chyba nie byłaś ty, jak wygląda właśnie zatrudnienie i płaca kobiet w trakcie i po ciąży i przed ciążą, a jak wygląda mężczyzn. I u mężczyzn to była linia stała, no a u kobiet oczywiście to wyglądało bardzo mało.
Niestety tak jest.
Bardzo mało optymistycznie. Czym jest klub leniwych syfiar? Bo mi się ta nazwa strasznie spodoba i w ogóle to jest kolejna rzecz, która w tym Instagramie, który w większości jest taki bardzo cukierkowy i taki bardzo wyidealizowany i strasznie mało jest takich, znaczy mało, może mi algorytm nie podpowiada, ale jest na pewno mniej takich kont, gdzie rzeczywistość jest pokazywana no, taka jaka jest. Tak jak na przykład ja pokazuję, że świąteczną piżamę noszę przez 365 dni w roku i pewnie przez połowę w ogóle doby i tak dalej. Czym jest klub leniwych syfiar?
W tym momencie jest to kanał nadawczy mój na Instagramie, ale generalnie rozważam przeniesienie go też na inne formy. Ogólnie wymyśliłam sobie taką nazwę samozwańczo przyszła mi ta myśl do głowy, bo zaczęłam w tym roku publikować no, filmy na Instagramie. Znaczy nie tylko na Instagramie też, bo w zasadzie i na Facebooku, i na TikToku też. I mogę powiedzieć, że na tym Facebooku w zasadzie teraz ta publika jest nawet bardziej aktywna w temacie tych filmów niż na Instagramie. To jest w ogóle mega ciekawe, bo zawsze takie najbardziej zjadliwe komentarze były na Facebooku.
A to się zgadza, ja też to zauważyłam.
To jest, nie wiem o co w tym chodzi, ale jest to intrygujące i... No i ta nazwa do mnie przyszła właśnie w momencie, jak zaczęłam publikować te filmy z bałaganem, po prostu moim codziennym bałaganem, który być może niektórym wydaje się, że jest po prostu bałaganem z 3 tygodni i wielkim syfem, podłoga się klei, takie czytałam komentarze. No w rzeczywistości to zazwyczaj jest kilkugodzinny bałagan lub nie wiem, z całego dnia, ale zazwyczaj staram się go jednak ogarniać po całym dniu wieczorem. Czasem nie dam rady, zazwyczaj minimum 48 godzin, a częściej jednak 24 jest ogarnięty. No ale jest często taki malowniczy dosyć po prostu ten bałagan, no bo jednak jakieś tam rzeczy porozwalane są po blatach, po podłodze. Z czego to wynika? No z tego między innymi, że ja mam ADHD, prawdopodobnie co najmniej połowa z moich dzieci też. Generalnie no każdy sobie tam robi różne swoje rzeczy i mało rzeczywiście zwracamy uwagę, żeby odkładać na swoje miejsce, bo to jest rada, klasyczna rada, która się pojawia. Przecież wystarczy odkładać na swoje miejsce. No to może ja odłożę, ale ktoś inny nie odłoży. I
mój mąż się patrzy, nie wiem, czy ja zawsze to do mojego męża mówię.
Tak? A, no właśnie. No.
Dlatego się spojrzę.
No to właśnie. Ja na przykład czasem potrafię odkładać na swoje miejsce i o tym pamiętam. Na przykład jak rzeczywiście nie jestem przytłoczona innymi jakimiś tam rzeczami, obowiązkami. Nie wiem, jestem na przykład sama w domu albo nie wiem, powiedzmy ja i Zelia, albo ja, Zelia, mąż, ale nie ma trójki synów, którzy po prostu robią jakiś chaos totalny. I czasem mam takie, czuję, że mam takie zasoby, że pamiętam, że na przykład mam posprzątane i nie chcę, żeby to jednak szybko się rozwaliło. To o to przez jakiś czas dbam. No ale za jakiś czas to powoli się rozjeżdża i przestaje. I są takie momenty, że ja po prostu totalnie nie mam głowy o tym, żeby odkładać na swoje miejsce. Raz, że nie pamiętam, a dwa, że po prostu... oszczędzam zasoby, oszczędzam tą, mam taką pamięć roboczą problematyczną przy tym ADHD, że ja po prostu nie jestem w stanie wszystkich tych rzeczy, które mam teraz w głowie, ogarnąć, więc to odkładanie na swoje miejsce wydaje mi się takim mniej priorytetowym.
Istotnym.
Tak. A jednocześnie moje zasoby wiem, że na to tracę, bo to nie jest dla mnie proste pamiętać, żeby odłożyć na swoje miejsce, bo wiem, że są osoby, które bardziej mają takie skille i mają taką umiejętność rzeczywiście, że dla nich to jest naturalne po prostu, że odkładają na swoje miejsce i z większą łatwością i to przychodzi. A dla mnie to jest trud, więc jeżeli wybieram w danym momencie, bo akurat mam taki okres w życiu, taki dzień, że to jest ponad moje siły. Wybieram nie odkładać na miejsce i wybieram, że wolę, żeby ten syf się stworzył w ciągu dnia i ja to wolę poświęcić temu pół godziny wieczorem już na spokojnie, jak dzieci już śpią. Ostatnio znalazłam motyw, że znaczy taki sposób, że się motywuję, żeby fajnie posprzątać, że się nagrywam po prostu, bo wtedy to fajnie widać efekt
tak,
na tym
filmiku. Tak, to w ogóle jest takie relaksujące.
No, tak, tak. No więc to jest dla mnie dosyć motywujące, no bo jakby szukam różnych opcji na motywację. I wracając do tematu, bo trzeba mnie w ogóle tutaj musztrować, jeśli chodzi o odchodzenie od tematu.
Nie, ale to super, ja właśnie jest... pomogłaś mi zrozumieć mojego męża, który mnie denerwuje nieodkładaniem.
No właśnie u nas nikt nie odkłada i to jest ten problem, nie? Więc tak samo jak rady słyszę, że wystarczy od małego uczyć porządku. No i tu widać, że rodzice nie nauczyli. No, ja na przykład pochodzę z domu, w którym zawsze był porządek, nie? Więc zawsze też się na to powołuję i też często dostaję odpowiedzi od od kobiet, że na przykład są z domu, gdzie zawsze był porządek, ale mama strasznie musztrowała właśnie. Mama strasznie stała nade mną, mówiła, że każda sobota to było sprzątanie, że mało ze mną czasu spędzała, bo nie mówię o swojej mamie akurat, ale słyszę to ze strony kobiet często i one poszły w ogóle w drugą stronę. Tak jakby to jest trochę jak z rodzicielstwem bliskości, jak jesteś z przemocowego domu, to chcesz temu dziecku samą bliskość dać i łagodność, no to tutaj jest znowu... I znam też osoby z domów bałaganiarskich, które wyszły na pedantów, nie? Więc to też nie ma reguły i to nie jest tak zawsze, że w domu cię tego nauczą, bo jakieś jednak predyspozycje swoje człowiek ma, więc wracając do tematu klubu Leniwych Syfiar, to pomysł wyszedł właśnie z tych filmów, które okazało się, że wzbudzają niesamowite zainteresowanie, pobudzenie, po prostu zwłaszcza wśród kobiet.
A to takie pozytywne, czy są
i różne? Pozytywne, okay. I negatywne, bo czasem mam wrażenie tak, że trafi się kilka negatywnych komentarzy i wtedy zlatują się te negatywne, tak, znaczy te negatywnie nastawione, które uważają, że to jest w ogóle bulwersujące, że te treści tutaj są publikowane i zlatują się i te sępy zaczynają tam komentować. Ja oczywiście się tam śmieję z tego, bo oczywiście nie mówię, że zawsze, że nigdy mnie to nie irytuje, bo czasem się naczyta naprawdę przykrych rzeczy, ale ogólnie to mnie to cieszy, że one komentują, bo jednak
jest dyskusja,
coś się dzieje, ja lubię, jak się coś dzieje, ale też powiem szczerze, że jest bardzo, bardzo dużo pozytywnych, bo dużo kobiet pisze, kurczę, w końcu ktoś, ja myślałam, że tylko u mnie tak jest. W ogóle w końcu ktoś pokazuje to. Daj więcej, my to chcemy oglądać. No dlatego stworzyłam kanał nadawczy i tam nie tylko mój syf jest wrzucany, tylko po prostu proszę, bo jednak nie ukrywam, że chyba tam jest jednak większość zdecydowana kobiet. Nie wiem, czy tam w ogóle jest jakiś mężczyzna. To też jest bardzo intrygujące, nie? Że ten temat tak nie spędza snu z powiek mężczyzn, ten bałagan, tylko właśnie kobiety... Często mam wrażenie, traktują to jako przedłużenie swojej tożsamości. Czy jest ten porządek i to w ogóle porządek i bałagan jest traktowany jako wartość moralna po prostu. Jest to, jak masz bałagan, to jest moralnie złe po prostu. Tak to jest postrzegane i wręcz jesteś po prostu no, złym człowiekiem, czy no, niepoukładanym wewnętrznie. Ale też bardzo często, to w ogóle jest... Ja często też takie tematy poruszam, bo mnie fascynują reakcje ludzi. Jakby tak pod kątem socjologicznym obserwuję, co się dzieje. Jak się ludzie polaryzują przy tego typu okazjach i jakie mają przekonania, które wypływają, nie wiem, z doświadczeń, z historii swojego życia, po prostu z tego, co im wpojono, bo część kobiet po prostu rzeczywiście przyjęła te przekonania swoich matek czy babci na temat porządku jako prawdę objawioną i ją dalej praktykuje i przekazuje i jak ktoś się wyłamie z tego, no to jest, można powiedzieć, dyscyplinowany, tak, że coś tu jest nie tak i nie można. A właśnie na tym kanale nadawczym, no to dziewczyny mi przysyłają po prostu zdjęcia czy filmy swojego syfu, proszę na grupę. I, no i po prostu funkcjonuje to na zasadzie takiej, że... hejterzy czy hejterki twierdzą, że po prostu funkcjonuje to na zasadzie pocieszania się, tak, że nie tylko u mnie jest taki syf. I w jakimś sensie tak jest, ale no, to jest ludziom potrzebne po prostu, no bo z różnych względów, czy to depresji, bo naprawdę bardzo dużo dziewczyn mi pisało, że no po prostu w depresji kiedyś miały super porządek, a w depresji nie są w stanie na przykład utrzymać tego porządku, nie? I że miały straszne wyrzuty sumienia, że nie umiały właśnie się z tym pogodzić i że dla nich to jest ważne, nie? Żeby widzieć, że nie tylko one tak mają i że to nie znaczy, że są złe, nie? Że to nie znaczy, że jakby to powiedzieć, nie dają rady, nie ogarniają. Że jakby są też akurat w różnych momentach życia różne priorytety na ogarnianie. No może akurat w tym momencie musisz ogarnąć najpierw siebie,
swoją głowę.
Tak, swoją głowę dokładnie, a ten bałagan jest mniej istotny, nie? Może trzeba spróbować jakichś innych jakichś innych opcji, nie wiem, panią sprzątającą raz na 2 tygodnie, bo też niektórzy się wstydzą i na przykład stać ich na panią sprzątającą, ale nie decydują się, bo myślą na przykład, że tylko oni mogą, czy tylko one są w stanie super wysprzątać ten dom i nie chcą po prostu
korzystać.
Tak, skorzystać i sobie jakoś też się odciążyć jakoś, nie? Bo to też przecież jest, no ta pani posprząta to, co jej powiesz, nie? Nie musi ci, nie wiem, robić porządku w szafie, tylko po prostu takie podstawowe rzeczy. Też, więc moim zdaniem to jest ważne po prostu, żeby pokazywać, że nas to nie definiuje, czy mamy ten bałagan, czy nie mamy. I w ogóle też mnie to fascynuje przy tych wszystkich dyskusjach, że pojawiają się te przekonania i słyszę na przykład, że jak masz bałagan w domu, to znaczy, że masz niepoukładane w głowie, albo że masz bałagan w głowie też, a z drugiej strony słyszę przekonania, a ja słyszałam, że jak ktoś ma porządek w domu, to znaczy, że właśnie ma niepoukładane w głowie, nie? Że jakby właśnie sobie można powiedzieć jakoś nadrabia tym porządkiem w domu ten bałagan w głowie. Także no co człowiek, to ma inne przekonanie.
Ja myślę, że w ogóle to nawet nie jest takie wśród tych kobiet, no bo głównie to dotyczy kobiet, kwestia bycia złym człowiekiem czy niepoukładanym człowiekiem, ale myślę, że to też często jest taka trochę przez społeczeństwo też myślę, łatka, że jesteś złą żoną albo złą matką.
Złą gospodynią
domową, tak? I w świetle znowu tego Instagrama, gdzie często umówmy się, jak są publikowane szczególnie te piękne zdjęcia tych influencerek z tych pięknych, wysprzątanych domów z tymi dziećmi, które nigdy nie mają na ciuchach żadnej plamy po jedzeniu. Mnie to zawsze, wiesz, zawsze fascynuje, bo ja Zoję przebieram pewnie z 5 razy dziennie, a już na pewnym etapie pewnie i też nie przebieram, bo właściwie to jest bez sensu. I wszystko jest takie idealne, to rzeczywiście można mieć wrażenie, że twoje życie po prostu, że ty właśnie nie ogarniasz, bo się tak strasznie porównujesz do tego, co widzisz też online, więc może to z tego wynika. Ja ostatnio wrzuciłam jakieś zdjęcie swojego selfie i była za mną toaleta i ona nie była zamknięta i było wielkie oburzenie, że za mną jest niezamknięty kibel. Tak sobie myślę, Boże, naprawdę za każdym razem pamiętasz, żeby zamykać toaletę w domu. To na przykład dla mnie było dość szokujące. Więc to pewnie trochę z tego wynika, ale wspomniałaś o ADHD. To jest ciekawy temat, bo to jest trochę jak z depresją, jak z spektrum autyzmu. Ja nie mam na ten temat zupełnie zdania i pewnie tutaj specjaliści by lepiej wiedzieli, na ile to jest tak, że po prostu świadomość ludzi jest większa i dużo więcej osób jest diagnozowanych, a na ile to jest trochę też taka moda teraz, że się bardzo dużo o tym mówi w internecie, bo rzeczywiście tych tematów jest więcej. Kiedy ty się dowiedziałaś w ogóle, że masz ADHD?
No właśnie, to jest dobre pytanie, kiedy się dowiedziałam, bo tak naprawdę ja byłam pewna, że mam od chyba co najmniej roku, myślę może dłużej nawet, z 1,5 roku. Trudno mi powiedzieć, ale zdiagnozowałam się dopiero w minionym roku. Oficjalnie u psychiatry zrobiłam sobie diagnozę i się potwierdziła, ale w zasadzie dla mnie ta diagnoza była taka pro forma, bo ja naprawdę już byłam przekonana, już zrobiłam taki research w tym temacie, że no byłam pewna, że to jest to i to w jakimś sensie dało mi odpowiedź też. No w jakimś sensie wyjaśniało mi moje funkcjonowanie bardzo dobrze, bo ja zmagałam się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi myślę, że od nastoletniości. Wprawdzie nie miałam depresji zdiagnozowanej nigdy oficjalnie, ale myślę, że miałam wielokrotnie takie stany depresyjne i na pewno miałam zdiagnozowane zaburzenia lękowe, ale to już oficjalnie później już jak urodziłam Gniewka. Więc dopiero jakby jak weszłam w to macierzyństwo, to zaczęłam tak naprawdę się nad tym tematem pochylać, mimo że objawy to miałam dużo wcześniej. Miałam tam też OCD, czyli te zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Ogólnie to takie spektrum zaburzeń lękowych, bo jeszcze lęk uogólniony, I bardzo mi się to nasiliło właśnie w macierzyństwie, jak weszłam w macierzyństwo. Tak, no to jest myślę bardzo częste,
częste
nie?
Na pewno.
Bo i depresja właśnie często poporodowa, zwłaszcza jak się miało tendencję do tego wcześniej, no to szczerze uważam, że deprywacja snu w macierzyństwie strasznie wpływa negatywnie na stan psychiczny i to też widzę, mam porównanie. Właśnie jak teraz lepiej śpię, bo właśnie Zelia śpi całkiem dobrze. Mogę powiedzieć, że no od tych 2-3 lat dosyć nieźle śpię w porównaniu do tych poprzednich lat. To naprawdę bardzo, bardzo duży wpływ ma negatywny, więc mi się bardzo pogorszyło zdrowie psychiczne, ale też mówię w macierzyństwie, ale też ono było takim. To pogorszenie i to, że zaczęłam szukać odpowiedzi, poszłam na psychoterapię pierwszą, drugą, trzecią, bo w sumie z trzech różnych nurtów korzystałam, to pewnie być może bym nie doszła do tego wszystkiego, gdybym matką nie została, a uważam, że bardzo mi to pomogło w samoświadomości, takim zrozumieniu siebie, swojego funkcjonowania. No i ta diagnoza też była potwierdzeniem tego dla mnie, bo miałam różne nie do końca trafne diagnozy wcześniej i z tą myślę, że się identyfikuję rzeczywiście tak, że nie wydaje mi się naciągana, bo czasami jest taki, pojawia się u niektórych takie przekonanie po diagnozie, może to jest naciągane, może nie do końca, może jednak nie jest tak źle. No tutaj ja nie mam takiego przekonania. Jak mój mąż, kazałam mu swego czasu też poczytać trochę o tym, to jak on poczyta, to mówi, nie no, na bank to, ty to masz na bank. No bo też właśnie o ADHD to często mity takie funkcjonowały, że to właśnie kojarzyło się z takimi właśnie rozrabiającymi chłopcami w podstawówce, nie, nadpobudliwymi. Teraz się to trochę rozwiewa, że zwłaszcza wśród kobiet to jednak jest zaburzenie niedodiagnozowane, że właśnie dziewczyny się jednak bardziej potrafiły hamować w dzieciństwie i nadal tak często jest i często też taki typ mniej nadpobudliwości ruchowej, a bardziej problemów z koncentracją funkcjonuje. No u mnie akurat wyszedł typ mieszany. Więc i nadpobudliwość ruchowa i deficyty koncentracji. Uwagi, tylko właśnie z ADHD jest tak, że to są deficyty koncentracji uwagi, zwłaszcza w rzeczach, które są takie mniej stymulujące intelektualnie czy interesujące dla nas, to naprawdę potrafią być spore, w sensie, że naprawdę jest taka blokada straszna, wręcz taki paraliż, że ciężko jest cokolwiek zrobić. Ale jeśli chodzi o takie tematy interesujące, no to rzeczywiście taki hiperfokus i bardzo duża koncentracja. Także jestem w stanie na przykład nadrobić coś, nie wiem, w 2 godziny, co by normalnie powinno mi zająć, nie wiem, 8, jak się tak mocno zhiperfokusuję na czymś, więc ma to jakieś zalety. I naprawdę jestem w stanie bardzo gruntownie poznać temat dosyć szybko, jak ten temat mnie bardzo zainteresuje. Ja tak strasznie wtedy zapamiętuję to wszystko. Jakby niesamowitą mam taką potrzebę, żeby zapamiętać i to, kurczę, chciałabym coś takiego mieć w podstawówce, jak się uczyłam do sprawdzianu z historii.
Widocznie cię to tak nie interesowało.
No nie, wtedy nie. No, ale rzeczywiście jest coś takiego, tylko nie wiem, czy odbiegłam od tematu znowu,
nie,
czy nie.
Nie, to jest fajne, że u mnie klasyczne. To jest fajne, że ktoś też mówi o takich mimo wszystko pozytywnych aspektach ADHD. Jak tak opisujesz, to mam wrażenie, że mój mąż też to ADHD posiada. To bardzo podobne.
To jest całkiem prawdopodobne. W ogóle słyszałam, że właśnie wspomniałaś o tej modzie, nie? To też się mówi, bo dużo influencerów, na przykład właśnie osób pracujących w sieci, twórców, zaczęło mówić o tym głośno, że mają ADHD. I przez to też się zaczęło mówić, że jest taka moda. I w jakimś sensie jest, no bo po prostu się to zrobiło, bardziej się zaczęło o tym mówić głośno. No jeszcze parę lat temu ten temat nie był tak popularny, no ale też ludzie zaczęli się interesować, czy to może mnie dotyczyć, czy niekoniecznie. No i na pewno myślę, że jest nadreprezentacja osób z ADHD wśród właśnie osób działających w sieci. Po prostu dlatego, że cechy ADHD często współistnieją, czy są jakby to powiedzieć, no pozytywne dla tego rodzaju pracy właśnie twórczej i dla tego rodzaju takiej pracy też, nie wiem, wolnych zawodów i tak dalej. I dlatego nie powinno to dziwić szczególnie, że tak dużo osób tworzących sieci rzeczywiście może to ADHD mieć. I to jest, myślę, po prostu, no wynika ze specyfiki tej pracy.
Ma teraz dużo sensu, tak. Faktycznie. Na koniec, gdzieś tam zmierzając ku końcowi, ja chciałam poruszyć ten taki najtrudniejszy temat, bo ty, tak jak powiedziałaś na początku, czekaj, nie wiem, czy to było, jak już nagrywaliśmy, czy przed, ale że
chyba przed,
że konfliktem palestyńsko-izraelskim ty się już interesowałaś od 10 lat, jeżeli nie kłamię, od 10.
O, więcej, nawet kilkunastu.
Kilkunastu lat. To jest taki temat, który ja to obserwuję od czasu, jak on taki został bardziej nagłośniony, można to powiedzieć, w ostatnich miesiącach. Ale w moim odczuciu właśnie on w ogóle nagłośniony nie jest. Znaczy przynajmniej ja nie zaobserwowałam, żeby u nas w kraju jakoś specjalnie się w tym temacie mówiło. Jeżeli chodzi o osoby publiczne, które ja kojarzę, to mogłabym je wymienić na palcach jednej ręki, max dwóch, które w ogóle się w jakikolwiek sposób w tym temacie wypowiedziały. I to mnie zastanawia, dlaczego tak jest, bo jak mieliśmy do czynienia z, czy mamy dalej, ale znowu już się też na ten temat po prostu mówi dużo mniej, tak, wojną tak, na Ukrainie.
Temat już też wyczerpał tak. Trochę.
Ale wiesz, jak się to zaczynało, tak, to o tym mówił każdy. I zastanawiam się, dlaczego tak jest. Czy to jest tak, że ten konflikt jest po prostu nam mniej znajomy, bo on jest bardziej odległy, czy to jest dlatego, że jest po prostu bardzo niewygodny? Czy to jest tak, jak ja słyszałam określenia, on nie jest taki jednoznaczny. Mm-hmm. Takie określenie, które mnie strasznie denerwowało, to określenie jednoznaczne w tym kontekście.
A dlaczego cię denerwowało? Powiedz.
Wiesz co, denerwowało mnie to tylko w tym aspekcie, że ja nie jestem osobą, która się jakkolwiek interesuje, czy może nie interesuje, jakkolwiek ma większą wiedzę na temat polityki, czy to jest bardzo podstawowa wiedza. Mm-hmm. Ale dla mnie jakby śmierć dzieci jest bardzo jednoznaczna. Mm-hmm. I po prostu jakby to jest taka kwestia, która nie powinna się dziać. Mm-hmm. Kto zaczął, kto był pierwszy, kto był drugi, gdzie tych dzieci zginęło więcej, to powinno być w moim odczuciu, i wiem, że tak nie jest, kwestią drugorzędną, bo jakby śmierć dziecka nigdy nie powinna być dla mnie usprawiedliwiona w jakikolwiek sposób. I tylko jakby ta niejednoznaczność w tym kontekście dla mnie była tak bardzo uderzająca.
Okej. No ja myślę, że są wyjaśnienia tej sytuacji, jest ich kilka. Na pewno konflikt w Ukrainie był bardziej popularny, bo po prostu mieliśmy wrażenie, że dotyczy nas bezpośrednio i w zasadzie dotyczył nas bezpośrednio, bo jednak przyszło mnóstwo uchodźców, tak? I w sumie żyjemy nadal w tej rzeczywistości, gdzie wciąż jest bardzo dużo osób z Ukrainy, które musiały po prostu przed tą wojną uciec i zostały w Polsce. No już nie wspomnę o rakietach, które też gdzieś tam wylądowały ze dwa razy już chyba na naszym terytorium, więc no jakby nie patrzeć, ten konflikt nas dotyczy bezpośrednio. Poza tym dużo ludzi ma lęk taki, nie można powiedzieć, że całkiem nieuzasadniony, czy na przykład nie będziemy kolejni zaatakowani przez Rosję. I rzeczywiście w tym sensie ten konflikt był jednoznaczny, że myślę, że ponad 90% Polaków miało takie przekonanie, że no wiemy, kto tu jest zły, a kto jest dobry, tak. Bo Rosja zaatakowała Ukrainę, suwerenne państwo, i oni mogą sobie tam, oczywiście oni mają swoje wytłumaczenia na to i oni sprzedają swoją narrację na ten temat, natomiast ona się raczej nie przebija tak w takiej, na pewno nie przebija się w mediach w Polsce i ogólnie myślę, że świadomości większości ludzi raczej jest to na zasadzie, no Rosja zaatakowała, więc wiemy, po której stronie powinniśmy stanąć. Jeśli chodzi o konflikt w izraelsko-palestyński, no to tak, to w mojej bańce to nie był taki przemilczany temat. Pewnie dlatego, że może trochę inne konta obserwujemy, więc ja też sporo kont takich o tematyce właśnie polityczno-społecznej. Więc jakby ten temat był tam poruszany. Natomiast na pewno większość Polaków, tak przynajmniej w mojej ocenie, no jest to dla nich jednak konflikt obcy, tak? To jest Bliski Wschód, to nie jest Europa, to nie jest państwo nasze sąsiednie i przede wszystkim jest to konflikt znacznie dłuższy, o bardzo długiej historii, bardzo skomplikowanej rzeczywiście i jest tam dużo, w sensie jest niejednoznaczny, bo te narracje, już nie mówię o tym, jakby o tym zaognieniu aktualnej wojnie, ale tych wojen było tam mnóstwo od początku. I to nie jest tak, że tak jak w przypadku Rosji jedno państwo zaatakowało suwerenne drugie, tylko jednak można powiedzieć, toczyła się walka o ziemię od samego początku i kto ma tak naprawdę roszczenia terytorialne obu narodów wobec tych ziem są sprzeczne ze sobą i narracje są sprzeczne. I w tym sensie on jest niejednoznaczny. To, że giną niewinne dzieci i w ogóle ludzie teraz, no to jest na pewno coś, co bardzo porusza i po prostu porusza ludzi i na pewno budzi niechęć, budzi no po prostu opór i jakby jest to zrozumiałe w zupełności. Natomiast ja mam poczucie takie, że właśnie mniej osób się chciało publicznie wypowiadać na ten temat, bo właśnie nie czują się pewnie generalnie w tym temacie, tak? Nie wiedzą do końca, jaka była historia, nie wiedzą, kto tu ma rację, kto nie ma racji. No jakby to, że giną dzieci, no to wszystkich porusza, ale czy myślę sobie, zakładając jako osoba, która by się nie wypowiadała, ja akurat się wypowiadam, ale dlatego, że rzeczywiście no czuję, że coś tam wiem na ten temat, no mogłaby po prostu nie chcieć się skompromitować na przykład w tym temacie, nie, że ktoś ci zada pytanie i ty jednak nie wiesz, tak? No mogę tylko stanąć w obronie dzieci, ale że dzieci zginęły i z tej strony i z drugiej strony, no tutaj zginęło więcej, tutaj może, nie wiem, bardziej to było brutalne na przykład, no, jakby oceny moralne tego, co się wydarzyło, też w dużej mierze zależą, nie wiem, od sympatii politycznych, komu, i tworzą się takie obozy jakby znowu. No, też nie jest jakby coś szczególnie dziwnego, ale z drugiej strony to, co mnie jeszcze na przykład bardzo zastanawia, to, że tak naprawdę ten konflikt izraelsko-palestyński dla Polaków nie jest jakiś szczególnie bliższy niż, znaczy w sumie trochę jest, bo jest bardziej popularny niż na przykład, nie wiem, konflikt Kongo, Sudanie, które też się te konflikty toczą i o nich się nic nie mówi totalnie. To ten izraelsko-palestyński jeszcze jakoś się przebił rzeczywiście i on jest dosyć popularnym, można powiedzieć, konfliktem na arenie międzynarodowym, że ludzie o tym rzeczywiście słyszą, mówią podobnie jak o wojnie w Ukrainie. A ja na przykład niedawno dowiedziałam się o tym i nie miałam o tym pojęcia, że nie wiem, czy wiesz, w jakiej wojnie na przestrzeni ostatnich kilku lat zginęło najwięcej cywilów, najwięcej ludzi na świecie.
Nie będę próbowała nawet sklepiewać.
No właśnie, ja nie wiedziałam tego jeszcze niedawno i to była i to jest wojna domowa w Etiopii, która się toczyła od 2020 do 2022 i tam podaje się, że mogło nawet 600 tysięcy ludzi zginąć przez te dwa lata. I w ogóle nikt o tym nie wie praktycznie, w sensie nikt o tym nie mówi, więc to jest takie, wiesz, że w sumie moglibyśmy się na bardzo dużo tematów wypowiadać, bo tam też giną ludzie, ale w sumie nawet o tym nie mówią w mediach głównego nurtu, nie? Ludzie o tym nie wiedzą i to jest takie przerażające, że wiesz, że jest mnóstwo tych konfliktów i tylko niektóre się tak naprawdę przebijają gdzieś tam szerzej i no i właśnie, i co my możemy z tym zrobić, bo oprócz tego, że fajnie jest jakby, że to jest okazja do tego, żeby się coś dowiedzieć więcej, nie? Na przykład o historii, ja też organizowałam u siebie właśnie live'y z Jakubem Katulskim, który rzeczywiście się specjalizuje w tej tematyce bliskowschodniej i konfliktu izraelsko-palestyńskiego, żeby tak objaśnił moim obserwatorom, myślę bardziej pokrótce całą genezę tego konfliktu, bo moim zdaniem do zrozumienia tego trzeba znać szerszy kontekst, nie? Więc...
Nie, masz tu dużo racji. Ja tylko od siebie dodam, że uważam, że jest jedna rzecz, którą każdy może zrobić i być może to nie przyniesie skutku w kontekście tego, o czym ty teraz powiedziałaś, ale jakby tak... I wiem, że to jest takie marzenie, które nie ziści, ale gdyby każdy z nas mniej czytał takich głupkowatych wiadomości, które są na pudelkach i innych portalach społecznościowych, które mają tylko i wyłącznie wzbudzić po prostu jakąś kolejną wielką aferę, bo mam wrażenie, i ja jestem osobą, więc może się mylę, ja jestem osobą, która bardzo mało wiadomości ogląda, żeby nie powiedzieć, że wcale. Większość informacji, których się dowiaduje się z internetu. Ale to jest trochę tak, że przebijają się nawet do wiadomości tych telewizyjnych głównie te tematy, które są takie fajne. Fajne, nie mówię w takim znaczeniu fajne, że to są jakby pozytywne historie, absolutnie nie. Ale to są takie, jak to na YouTubie by ludzie nazwali clickbaity. Takie tematy, które się będą niosły.
Tak, tym się kierują.
Tak. I myślę, że gdybyśmy my trochę mniej czasu poświęcali na czytanie takich rzeczy, no bo to niestety tak funkcjonuje, że dopóki ludzie czytają, dopóki się czymś interesują, to te treści są tworzone i tak będzie zawsze. To może wtedy byłaby przestrzeń do tego, żeby trochę więcej takich treści powstawało, a może nie.
No byłoby fajnie, czy możemy tego oczekiwać, nie?
Pewnie nie, ale pomarzyć można.
Tak, tu się zgodzę.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Też dziękuję bardzo.
Fajnie,
za
że to była taka rozmowa na wielu płaszczyznach i jak ktoś chce się dowiedzieć trochę więcej, czy to na temat konfliktu, czy ciebie, czy dołączyć do jednej z grup.
Zapraszam.
To znajdzie więcej tych informacji, czy to u ciebie na Instagramie, czy na Facebooku, czy na blogu. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, bo to była naprawdę przyjemność.
Dla mnie również i również dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję.